Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma siódma, ścieżka pierwsza. Nie przekonał prezydenta. Porozumienie w sprawach militarnych, jakie zawarli Roosevelt i Churchill, głosiło operacje we Francji lub w Belgii i Holandii w 1942 roku mogłyby, gdyby zakończyły się sukcesem, doprowadzić do osiągnięcia ważniejszych celów politycznych i strategicznych niż operacje prowadzone na jakimkolwiek innym teatrze wojny. Plany i przygotowania do takich operacji będą prowadzone z całą możliwą szybkością, energią i pomysłowością. Najbardziej zdecydowane wysiłki należy podjąć, aby zażegnać oczywiste niebezpieczeństwa i trudności. Jeżeli opracowany zostanie mądry plan, nie powinniśmy się wahać przed jego realizacją. Jeżeli z drugiej strony szczegółowe sprawdzenie wykaże, że mimo wszystkich wysiłków sukces jest mało prawdopodobny, musimy być gotowi przyjąć alternatywne rozwiązanie. To ostatnie zdanie było niezwykle ważne. Dawało Churchillowi możliwość wycofania się z wielkiej operacji inwazyjnej pod warunkiem, że udowodniłby, iż sukces jest mało prawdopodobny. Od dawna już myślał o wysłaniu na francuski brzeg próbnego desantu i jednocześnie doskonale zdawał sobie sprawę z ryzyka, jakie by towarzyszyło takiemu przedsięwzięciu. Ryzyka, które mogło wzrosnąć, gdyby poinformowani o możliwości desantu Niemcy byli gotowi do jego odparcia. Przygotowania do takiej operacji były w pełnym toku. Wystarczało więc bezwłocznie wysłać kilka tysięcy żołnierzy na francuski brzeg. Najlepiej, gdyby wśród nich byli Amerykanie. Prasa amerykańska ubóstwiała opisywać, jak ginęli obywatele tego państwa, a potem liczyć trupy i rannych. Niechby wtedy Roosevelt odważył się nalegać na posłanie do Francji kilkuset tysięcy żołnierzy. Proste i skuteczne? Nie, to byłby prostacki plan. Gdyby Churchill zagrał tą kartą, straciłby wszystko. Opozycja oskarżyłaby go o wysłanie na śmierć brytyjskich żołnierzy, aby przekonać Roosevelta o nierealności inwazji. Straciłby zaufanie Roosevelta, co bez wątpienia natychmiast wykorzystałby Stalin. Wreszcie mógłby stracić chwalebne miejsce w historii. 8 lipca 1942 roku Churchill nakazał przerwać przygotowania do operacji rajdu na francuskie wybrzeże. Jednocześnie wysłał depeszę do prezydenta Roosevelta. Żaden odpowiedzialny brytyjski dowódca wojsk lądowych, morskich ani powietrznych nie jest przygotowany do rekomendowania operacji Sledgehammer jako możliwej do przeprowadzenia w 1942 roku. Szefowie sztabów raportują: niewielkie są szanse, aby wystąpiły warunki, w których Sledgehammer byłaby rozsądnym przedsięwzięciem. Waszyngton zareagował groźnie. Prezydent powiadomił Churchilla, że wysyła do Londynu swoich przedstawicieli, generała Marshalla, Harry'ego Hopkinsa i admirała Ernesta G. Kinga. Informacji o przyjeździe delegacji towarzyszyła depesza, która nie pozostawiała żadnych wątpliwości co do zdecydowania Amerykanów. Prezydent pisał, że wszystkie wydarzenia nakazują rządowi Stanów Zjednoczonych zmienić dotychczasową strategię i skoncentrować siły amerykańskie na Pacyfiku, pozostawiając Brytanii niewielką pomoc. Churchill czuł, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. W jego ocenie zgoda na dokonanie inwazji w 1942 roku była szaleństwem. Po nieudanej próbie opanowania francuskiego wybrzeża Roosevelt zostałby zapewne zmuszony do rezygnacji z urzędu prezydenta. W Stanach Zjednoczonych zwyciężyliby zwolennicy zaangażowania wszystkich sił w wojnę na Pacyfiku. Ameryka wycofałaby swoje poparcie dla Wielkiej Brytanii, bez którego wygrać wojnę w Europie było nie sposób. Efekt byłby ten sam, gdyby nie zgodził się na dokonanie inwazji. Obrażony i dotknięty do żywego, prezydent groził, że Ameryka zajmie się wojną na Pacyfiku i pozostawi Europę na boku. Delegacja amerykańska miała przybyć do Londynu 18 lipca, aby jednoznacznie i ostatecznie przesądzić sprawę inwazji. Churchill uznał, że już cofać się nie może. Postanowił twardo postawić się Rooseveltowi. Był przekonany, że będzie to mniejszym złem niż wyrażenie zgody na inwazję. Zakładał, że prezydent, słysząc zdecydowane nie, będzie musiał ustąpić, ponieważ nie będzie miał innego wyjścia. Bez zgody Churchilla nie mógł przeprowadzić wielkiej akcji lądowania wojsk amerykańskich we Francji. Jednakże to groziło, że będzie bardziej skłonny do współdziałania ze Stalinem, a do tego Churchill nie mógł dopuścić. Dlatego jednocześnie wydał rozkaz podjęcia przygotowań do rajdu na francuskie wybrzeże. Roosevelt, rozsierdzony odmową sojusznika, musi się przekonać, co by się stało z wojskami dokonującymi wielkiej inwazji. I było oczywiste, że złość mu przejdzie, gdy dowie się, jak wielu żołnierzy zginęło w czasie szturmu na francuskie nadmorskie miasto Dieppe. 18 lipca na lotnisku Prestwick w Szkocji wylądował samolot, na którego pokładzie przybyli ze Stanów Zjednoczonych generał George Marshall, admirał Ernest G. King i Harry Hopkins. Wsiedli natychmiast do specjalnego pociągu, który miał ich zawieźć do posiadłości premiera w Chequers pod Londynem. Tam oczekiwał ich Winston Churchill. Amerykanie nie zgodzili się jednak na postój i zażądali, aby najbliższym przystankiem był Londyn. Był to afront dla Churchilla, ale amerykańska delegacja nie była w nastroju do czynienia uprzejmości ani też prawienia komplementów rządowi brytyjskiemu. Pierwsze spotkanie w sali konferencyjnej siedziby rządu na Downing Street 10 odbyło się 20 lipca. Do delegacji amerykańskiej dołączył przebywający dotychczas w Londynie ze względu na przygotowania do inwazji generał Eisenhower oraz dowódcy wojsk lądowych, morskich i powietrznych. Już pierwsze słowa, jakie padły, nie wskazywały, że strony mogą osiągnąć kompromis. Amerykanie byli zdecydowani, aby jak najszybciej dokonać inwazji na Francję. Brytyjczycy byli niewzruszeni. Ich zdaniem próba opanowania francuskiego wybrzeża zakończyłaby się klęską. Dwudniowe negocjacje nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia. 22 lipca nastrój w sali konferencyjnej był przygnębiający. Amerykanie zajęli miejsca wyraźnie poirytowani. Marshall napisał coś na kartce i przesunął ją po stole do Hopkinsa. Czuję się cholernie przygnębiony, odczytał Hopkins. Spojrzał na Marshalla i pokiwał głową, jakby chciał powiedzieć, a kto w tej sali czuje się dobrze? Brytyjczycy robili wrażenie zdenerwowanych. Już po pierwszych słowach potwierdziły się najgorsze przewidywania. Głos zabrał Hopkins. Panie premierze, zwrócił się do Churchilla, proszę o zarządzenie przerwy. Sądzę, że zanim podejmiemy ostateczne decyzje, nasza delegacja musi skontaktować się z prezydentem Rooseveltem. Churchill zgodził się. Hopkins wyszedł szybko z sali i skierował się do pokoju łączności. Powrócił po kilkudziesięciu minutach. Przez chwilę rozmawiał o czymś z innymi członkami delegacji amerykańskiej, a gdy przyszedł Churchill, przekazał mu natychmiast tekst depeszy Roosevelta. Dowódcy amerykańskich sił zbrojnych mają podjąć pracę nad przygotowaniem alternatywnej operacji przeciwko Niemcom, która to operacja pozwoli na ofensywne zaangażowanie wojsk amerykańskich w 1942 roku. Churchill uśmiechnął się. Na jego twarzy widać było ogromną, nieskrywaną ulgę. Kryzys został zażegnany. Prezydent Stanów Zjednoczonych zgodził się na odłożenie inwazji na kontynent europejski i rozpoczęcie przygotowań do uderzenia na Afrykę Północną. Przyjął więc argumenty, które podczas wizyty w Waszyngtonie przedstawiał Churchill. Kilkanaście dni później miał się przekonać, jak słuszną decyzję podjął. 19 sierpnia 1942 roku o świcie 4961 żołnierzy kanadyjskich i 55 czołgów, 1075 żołnierzy brytyjskich, piechota morska oraz 50 żołnierzy amerykańskich rozpoczęło desant na kamieniste plaże Dieppe. Mieli zniszczyć baterie nabrzeżne, na krótko opanować port, wysadzić urządzenia portowe i rozpoznać siły wroga. Pozbawieni wystarczającego wsparcia artylerii okrętowej, niszczyciele dysponowały jedynie działami kalibru 120 mm, których pociski były za małe, aby skruszyć niemieckie stanowiska obronne i lotnictwa, nie mieli większych szans na sukces. Zawiodły czołgi, z których 28 wyładowano na plażę, ale tylko 3 dotarły do nadmorskiego bulwaru, gdzie zostały zniszczone ogniem niemieckich dział przeciwpancernych. Po 6 godzinach walk oddziały, które wdarły się na brzeg, zostały zmuszone do ewakuacji. O 10:22 okręty zaczęły zabierać z plaż wycofujących się żołnierzy. Z 6000 żołnierzy alianckich zginęło lub dostało się do niewoli 4350, w tym 3363 żołnierzy kanadyjskich, 247 angielskich i amerykańskich oraz 550 marynarzy Royal Navy i 190 lotników RAF-u. Wojska inwazyjne straciły 33 jednostki desantowe, 33 czołgi i 106 samolotów. Straty niemieckie wyniosły 600 zabitych i rannych oraz 48 samolotów. Niepowodzenie akcji udowodniło, że otwarcie drugiego frontu bez długotrwałych przygotowań nie jest możliwe. Państwa alianckie nie dysponowały sprzętem niezbędnym do dokonania inwazji, amfibiami, które mogłyby dowieźć żołnierzy do brzegu i potem dostarczać zaopatrzenie dla oddziałów, czołgami pływającymi i tak dalej. Stalin zareagował bardzo gwałtownie na wieść, że alianci zachodni zrezygnowali z planu inwazji na Francję i otwarcia drugiego frontu w 1942 roku. Był przekonany, że sojusznicy oszukali go. Roosevelt i Churchill stwarzali pozory pomocy. Zwodzili wizją utworzenia drugiego frontu i odciągnięcia wojsk niemieckich, aby podtrzymywać radziecki opór i nie dopuścić do kapitulacji Armii Czerwonej, wiążącej główne siły Wehrmachtu. Chcą zaczekać, aż wojska radzieckie i niemieckie wykrwawią się, aby wówczas zawrzeć pokój z Niemcami i móc dyktować swoje warunki obydwu państwom. Stalin był przekonany, że taka jest prawda. Miał dowód. 10 maja 1941 roku zastępca Führera Rudolf Hess poleciał do Wielkiej Brytanii. Po co to zrobił? Pytał swoich współpracowników Stalin. Odpowiadał, aby osobiście negocjować warunki zawarcia pokoju między III Rzeszą a mocarstwami anglosaskimi. Aby ukryć przed Stalinem rzeczywisty cel podróży Hessa, propaganda niemiecka rozpowszechniła bajeczkę o jego chorobie umysłowej i rzekomej ucieczce. Brytyjczycy zaś zachowali na tyle przyzwoitości, że nie komentowali tej podróży. Nie zmieniało to jednak faktu, że go oszukali. Winston Churchill spodziewał się takiej reakcji Stalina i obawiał się jej. Dlatego udał się do Moskwy, aby osobiście wytłumaczyć podejrzliwemu Gruzinowi, że odłożenie inwazji na kontynent nie oznacza zmiany polityki aliantów wobec Niemców. Stalin nie dał się przekonać. Następnego dnia po spotkaniu na Kremlu 13 sierpnia Churchillowi dostarczono memorandum sporządzone pod dyktando Stalina. W wyniku wymiany poglądów w Moskwie 12 sierpnia ustaliłem, że pan Churchill, premier rządu brytyjskiego, uważa za niemożliwe otwarcie drugiego frontu w Europie w 1942 roku. Należy przypomnieć, że decyzja otwarcia drugiego frontu w Europie w 1942 roku została podjęta w czasie wizyty Mołotowa w Londynie i znalazła swój wyraz w uzgodnionym anglo-radzieckim komunikacie wydanym 12 czerwca. Należało przypomnieć, że otwarcie drugiego frontu w Europie zostało zaplanowane po to, aby odciągnąć niemieckie wojska ze wschodniego frontu na zachód, utworzyć na zachodzie główne centrum oporu wobec niemieckich faszystów i w ten sposób poprawić położenie radzieckich wojsk na froncie radziecko-niemieckim w 1942 roku. Nie ma potrzeby mówić, że radzieckie naczelne dowództwo, planując letnie i jesienne operacje, liczyło na otwarcie drugiego frontu w Europie w 1942 roku. Jest zrozumiałe, że odmowa rządu brytyjskiego utworzenia drugiego frontu w Europie w 1942 roku będzie moralnym ciosem dla radzieckiej opinii publicznej, która miała nadzieję, że drugi front będzie utworzony, komplikując położenie Armii Czerwonej na froncie i szkodząc planom radzieckiego naczelnego dowództwa. Nie skomentuję faktu, że trudności, jakie Armia Czerwona napotkała w wyniku odmowy otwarcia drugiego frontu w 1942 roku, spowodują straty dla wojskowego położenia Brytanii i innych sojuszników. Ja i moi towarzysze wierzymy, że rok 1942 oferuje najbardziej dogodne warunki utworzenia drugiego frontu w Europie, gdyż niemalże wszystkie niemieckie wojska są związane na froncie wschodnim, a tylko nieznaczne siły, najgorzej wyposażone, pozostawiono w Europie. Trudno powiedzieć, czy rok 1943 przyniesie tak dogodne warunki do otwarcia drugiego frontu, jak rok 1942. Z tego powodu sądzimy, że jest możliwe i konieczne otwarcie drugiego frontu w Europie w 1942 roku. To już była otwarta groźba wobec sojuszników. Nie wiadomo, co się stanie, jeżeli nie otworzycie drugiego frontu w 1942 roku. Stalin nie spodziewał się jednak, że może być skuteczna. Gorączkowo poszukiwał innego rozwiązania, które musiałby zastosować, gdyby najgorsze przypuszczenia stały się rzeczywistością. Gdyby Brytyjczycy i Amerykanie podpisali pokój z Niemcami. Sytuacja wojsk radzieckich stałaby się tragiczna. Bez drugiego frontu w Europie Zachodniej, który ściągnąłby dużą część wojsk niemieckich z frontu wschodniego, po zaprzestaniu bombardowań niemieckich zakładów przemysłowych przez brytyjskie i amerykańskie bombowce, po przerwaniu amerykańskich dostaw sprzętu i materiałów wojennych dla Związku Radzieckiego, Armia Czerwona, choć wzmocniła swoje siły, nie mogłaby zwyciężyć niemieckiej potęgi, która cała runęłaby na wschód. Cóż Stalin mógł zrobić w tej sytuacji, przekonany, że jego najczarniejsze obawy się sprawdzą? Kazać żołnierzom walczyć z tą samą samobójczą determinacją, która zatrzymała Niemców pod Moskwą, po to, aby każde skrzyżowanie dróg, każda wioska, każde miasteczko zdobyte przez wroga okupione było ogromnymi ofiarami. Po to, aby Hitler zrozumiał, że dojście do Uralu będzie Niemcy kosztować miliony ofiar i bał się, że społeczeństwo niemieckie może tego nie wybaczyć. 28 lipca 1942 roku Stalin wydał rozkaz numer 227. Straszny rozkaz. Potrzebujemy porządku i dyscypliny w naszych kompaniach, batalionach, pułkach, dywizjach, jednostkach pancernych i powietrznych dywizjonach. To jest nasza największa słabość. Jeżeli chcemy bronić i uratować kraj, musimy narzucić ściślejszą dyscyplinę i porządek w armii. Tchórze i panikarze będą rozstrzeliwani na miejscu. Każdy dowódca, żołnierz i oficer polityczny musi być poddany żelaznej dyscyplinie, ani kroku w tył. Ani kroku w tył oznaczało śmierć dla tysięcy radzieckich żołnierzy, którym nie wolno się było cofnąć, przegrupować, wyjść spod morderczego ognia niemieckich dywizji, ratować życie. Nie wolno im było poddać się. Musieli trwać i ginąć. ale straty niemieckie będą większe niż radzieckie. I to był pierwszy warunek powodzenia planu Stalina, który już raz usiłował wprowadzić go w życie w 1941 roku, gdy Niemcy szli jak burza do przodu i istniała realna groźba, że przed zimą opanują Moskwę. W połowie 1942 roku Edgard Klaus, który wciąż utrzymywał kontakty z panią ambasador Kollontaj, raportował ze Sztokholmu. Gwarantuję, że jeżeli Niemcy zgodzą się na granicę z 1939 roku, możemy zawrzeć pokój z Rosjanami w ciągu tygodnia. Wkrótce nadeszła wiadomość od ambasadora fińskiego, który rozmawiał z panią ambasador w Sztokholmie i usłyszał od niej, że Stalin rozważa możliwość zawarcia układu pokojowego z Finlandią, przewidującego powrót do granic z 1939 roku między obydwoma państwami. Warunkiem takiego porozumienia było jednak uregulowanie stosunków radziecko-niemieckich. Dyplomaci japońscy przekazywali sygnały o gotowości Stalina do rozpoczęcia rokowań pokojowych. Sytuacja jego wojsk w rejonie Stalingradu pogarszała się z tygodnia na tydzień. 12 września niemiecka 4. Armia Pancerna zebrała siły i ponownie uderzyła od południa z taką mocą, że skruszyła radziecką obronę i kilka godzin później niemieccy żołnierze wdarli się na ulice podmiejskich dzielnic Stalingradu. Tego samego dnia, 12 września, w kwaterze Hitlera w Winnicy odbyła się narada, na którą Hitler wezwał dowódcę grupy Armii B, generała Maksymiliana von Weichsa oraz dowódcę 6. Armii generała Friedricha Paulusa i zażądał od nich jak najszybszego zdobycia miasta. Uważał, że Rosjanie gonią ostatkiem sił. Nie mylił się. Do obrony Stalingradu Rosjanie wyznaczyli 62. Armię generała Wasilija Czujkowa, która liczyła 6 dywizji, to jest tylko 50 tysięcy ludzi, oraz jeszcze słabszą 64. Armię generała Szumiłowa, liczącą 2 dywizje. Wkrótce miało się okazać, że liczebność radzieckich oddziałów nie dawała podstaw do przewidywania rozwoju sytuacji. Jednego dnia żołnierze radzieccy, jakby tracąc nadzieję na przetrwanie, odstępowali w popłochu, oddawali całe ulice, a następnego dnia potrafili stawić desperacki opór i rzucić się do ataku z takim impetem, że zaskoczone oddziały niemieckie, gotowe już do świętowania zwycięstwa, cofały się, pozostawiając na polu bitwy sprzęt i setki trupów. Radzieccy żołnierze z tych słabych armii mogli tylko walczyć i ginąć. Wiedzieli już dobrze, co oznacza niemiecka niewola. Wiedzieli, że po poddaniu się będą traktowani gorzej niż zwierzęta, a spędzeni za kolczaste druty prowizorycznych obozów będą oczekiwać powolnej śmierci z głodu i z zimna. Cofnąć się nie mogli. Zabraniał im tego rozkaz Stalina, a za ich plecami stały wojska NKWD, wśród których wyróżniała się 10. Dywizja dowodzona przez pułkownika Sarajewa. Jak napisali radzieccy autorzy oficjalnej historii II wojny światowej, dywizje te strzegły mężnie tyłów armii. Oznaczało to śmierć dla każdego żołnierza lub całych oddziałów, które usiłowały wycofać się z wyznaczonych pozycji. NKWD nie wybaczało nawet rannym. Niemcy byli już na ulicach Stalingradu, a gdy stało się to, czego nie potrafili zrozumieć, zwycięstwo nad słabymi armiami nagle zaczęło wymykać się im z rąk. W dzienniku wojennym 62. Armii generała Wasylija Czujkowa pod datą 14 września 1942 roku zanotowano. Godzina 7.30. Wróg doszedł do ulicy Akademii. 7.40. Pierwszy batalion 38. zmotoryzowanej brygady został odcięty od głównych sił. 7.50. Walki wybuchły w rejonie wzgórza Matwiejew-Kurgan i ulic prowadzących do stacji. 8. Stacja kolejowa w rękach wroga. 8.40. Stacja w naszych rękach. 9.40. Stacja ponownie zajęta przez wroga. 10.40. Wróg doszedł do ulicy Puszkina, 500 metrów od kwatery głównej armii. Godzina 11. Dwa pułki piechoty wspierane przez 30 czołgów posuwają się w stronę Instytutu Techniki. Generał Wolfram von Richthofen, dowódca 4. Floty Powietrznej, pisał: 22 września. Postępy naszych wojsk w mieście są dramatycznie wolne. Szósta armia nigdy nie wykona swojego zadania przy takim tempie. Zostaliśmy wciągnięci w niekończące się potyczki o każdą piwnicę, o każdy kawałek gruntu. Nie dodał, że jego samoloty przyczyniły się do spowolnienia marszu żołnierzy zdobywających Stalingrad. Każdego dnia bombowce wykonywały około 3000 lotów nad miastem. Ich bomby wyrywały głębokie leje w jezdniach, zasypywały gruzem przejścia, przegradzały plątaniną zwalonych konstrukcji całe ulice. Ruiny stawały się naturalnymi schronami dla obrońców. Czekali aż czołgi, z trudem przebijające się przez zagruzowane ulice, podjadą na odległość 5-10 metrów i wtedy niszczyli je granatami lub pociskami z rusznic przeciwpancernych, które w tych warunkach okazały się bardzo skuteczną bronią. Straszne żniwo zbierali doskonale zamaskowani strzelcy wyborowi, polujący na oficerów, kierowców transporterów opancerzonych lub czołgów, którzy przystawali na chwilę i otwierali włazy, aby zaczerpnąć powietrza lub rozejrzeć się po okolicy. W mieście oddziały pancerne traciły rozmach, przełamującą siłę i szybkość. Czołg jadący wolno między wysokimi domami odsłaniał i wystawiał na strzał najsłabsze miejsca swojego pancerza. W PZKPF-3, jednym z najliczniej produkowanych niemieckich czołgów tamtego czasu, załogę chroniły płyty o grubości 5 cm, ale tylko w miejscach najbardziej narażonych na wybuchy pocisków z przodu wieżyczki i kadłuba. Konstruktorzy, których najwyższym nakazem było zmniejszenie ciężaru wozu bojowego, od czego zależała jego prędkość, zwrotność, zużycie mechanizmów i paliwa, zmniejszali do niezbędnego minimum pancerz w miejscach, gdzie pociski wystrzelone z wrogiego działa przeciwpancernego lub czołgowego dotrzeć nie mogły, na górze wieżyczki i kadłuba. Tam płyta miała 10 mm wieżyczka lub 17 mm kadłub grubości, która była za słaba, aby skutecznie ochronić załogę przed pociskami z rusznic przeciwpancernych PTRD i granatami. Gdy odlatywały samoloty, gdy artyleria kończyła strzelać, a na ulice miasta wyjeżdżały niemieckie czołgi, z piwnic wychodzili obrońcy. Mieli wypatrzone miejsca z najlepszym polem ostrzału. Wspinali się na piętra wypalonych domów, zgarniali gruz, aby zapewnić prowizoryczną osłonę przed pociskami i czekali doskonale ukryci, niewidoczni dla piechoty posuwającej się za czołgami. Te jechały wolno, przedzierając się przez zagruzowane ulice, które wyznaczały im kierunek ruchu. Mogły posuwać się tylko trasami wolnymi od zwalonych latarń i niezasypanymi cegłami. Dlatego radzieccy dowódcy bez trudu przewidywali kierunki natarcia i tam organizowali obronę, której przełamanie kosztowało Niemców wiele ofiar. Gdy wreszcie udawało im się wedrzeć do atakowanych domów, znajdowali puste stanowiska strzeleckie. Załogi punktów oporu znające teren szybko przenosiły się przez podwórka, ruiny, podziemne przejścia i kanały z jednego miejsca na drugie. Generał Czujkow zaczął tworzyć ośrodki oporu okrężnego, a między nimi działały grupy szturmowe, które natychmiast atakowały obiekt zdobyty przez nieprzyjaciela, zanim wróg zdążył umocnić się i przygotować do obrony. Tajna wojna Hitlera. Taśma siódma, koniec ścieżki pierwszej.